Witajcie, cieszę się, że jestem z wami. Pamiętam jeszcze, jak spotykaliście się na dole budynku, gdzieś koło kanału. Tak, tak, 2000 któryś rok. No, tak, to tam odwiedziłem zbór wtedy pierwszy raz, jak byłem jeszcze na studiach, to było tam, chyba nie Krakowska, to było koło biblioteki. Tamte, tak. To zbór znam już dość długo, chociaż później dopiero dołączyłem do zboru faktycznie nie aż tak dawno temu. Więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. I że mogę poznać nowe osoby, których jeszcze nie widziałem. A dzisiaj będzie przypowieść, która jest pod pewnymi względami łatwa, pod pewnymi względami trudna. Trudna jest dlatego, że jest różnie interpretowana i też w różnej formie głoszona, z różnym naciskiem, w różnym celu, można nawet czasami powiedzieć. To jest ostatnia przypowieść Jezusa, dlatego jest też taka ważna, przed ukrzyżowaniem. Ostatnia przypowieść, jaką Jezus powiedział przed swoim ukrzyżowaniem. I na pewno zgadniecie po tytule, jaka to jest przypowieść, tytule kazania. Tytuł jest taki żartobliwy, mam talent. A to jest przypowieść oczywiście o talentach. Nie ta przypowieść pierwsza, tylko ta przypowieść druga. Są dwie bardzo podobne do siebie. W różnych momentach życia służby Jezusa wypowiedziane, ale ta jest ostatnia. To jest przypowieść z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. Więc otwórzmy 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Przydatne będzie śledzić ten rozdział. Rozdział zaczyna się od wtedy, czyli wskazuje na czas, o którym mówił w poprzednim rozdziale Jezus. A Jezus odpowiedział w poprzednim rozdziale na 24 rozdziale, trzecim wersecie, odpowiedział na pytanie uczniów. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Czyli cały 24 rozdział i 25 rozdział jest ze względu na pytanie Jezusa, pytanie do Jezusa, uczniów. Kiedy się to stanie, jaki będzie znak przyjścia? Znak przyjścia i końca świata. W 24 rozdziale Jezus mówi o bardzo trudnym czasie, bardzo ciężkim czasie, wielkim ucisku. A dalej zaczyna ostrzeżenia. I podaje tam w 25 rozdziale, bo w 25 rozdziale są te ostrzeżenia, podaje dwie przypowieści i opis sądu. Nieraz błędnie interpretowano jako przypowieść, ale to jest opis sądu. Więc tak, mamy dwie przypowieści w drugim rozdziale i opis sądu. A dzisiaj będzie druga przypowieść, czyli ostatnia przypowieść przed śmiercią Jezusa. Bardzo ważna, jako ostrzeżenie dla ludzi. Pierwsza przypowieść, pierwsze ostrzeżenie mówi o 10 pannach. I ta przypowieść mówi o czuwaniu, o byciu gotowym. I to jest od pierwszego wersetu 25:1 do 13. I w 13 jest jak zwykle podkreślenie, czy główne przesłanie przypowieści, jakie ma znaczenie przypowieść. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli jest o czuwaniu, o byciu gotowym. A kolejna przypowieść jest o tym, jak to czuwanie ma wyglądać. Druga przypowieść zaczyna się, tak, 14 werset. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jezus uczy, że Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, czyli ci, którzy utożsamiają się z Jezusem, bo tutaj chodzi o to szerokie królestwo, czyli wszyscy, którzy twierdzą, że są wierzący, że są Jego uczniami, uczy, jak będzie z nimi, jaki będzie, jak oni będą od czasu Jego odejścia do nieba, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia, jaki będzie ich stan, co będzie się działo i jak będzie w momencie, kiedy wróci. Czyli jest o tym, jakie czuwanie ma być. Czyli pierwsza przypowieść o czujności, a druga dzisiejsza o tym, jak to czuwanie ma wyglądać. Co ludzie mają robić wtedy, wierzący? Ci, którzy są właśnie w tym Królestwie Niebios, którzy twierdzą, że są wierzący i czekają na Jego przyjście. Więc werset 14, przeczytajmy 15. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. Czyli pierwsza część to jest podział majątku i wyjazd. Później będzie powrót Pana i sąd. Właściciele majątków w tamtych czasach, tak jak i w tych czasach, czasem wyjeżdżają. Ale jeżeli ktoś musiał wyjechać, zająć się innym majątkiem albo zrobić jakąś sprawę, to nie mógł tego zrobić przez internet. Nie mógł zwolnić się z pracy czy tam wyjść wcześniej i coś zrobić w urzędzie. Tylko musiał wyjechać. I często te wyjazdy były długie i nie były obliczalne takie, że można stwierdzić, ok, to za 2 tygodnie o godzinie 16:30 wracam do domu. Ten wyjazd nie było wiadomo do końca, kiedy dokładnie taki pan, właściciel majątku powróci. To nie było opóźnienie ani samolotu, nie było spowodowane opóźnieniem samolotu nawet na drugi dzień, czy opóźnieniem pociągu, tylko niebezpieczeństwa i problemy w drodze. A droga była długa. I dlatego w wersecie 19 czytamy, a po długim czasie powraca Pan. Czyli to miała być długa podróż. Więc w takim momencie panowie zostawiali majątek swoim sługom do rozporządzania. Wiadomo, to trzeba nakarmić kury, krowy, czy zrobić różne rzeczy związane z majątkiem, dać służbie jedzenie i tak dalej. Więc oni mieli nad tym wszystkim czuwać. Ale mieli też, to nie było tak, że mieli tylko zrobić tak, żeby wszystko działało, tylko oczywiście mieli obracać tym, mieli tak robić, żeby te pieniądze, żeby majątek był coraz większy. No bo takie jest, wiadomo, zadanie każdego, kto ma jakiekolwiek pieniądze, żeby rozmnażać to. I oni mieli zarządzać. Każdy z nich dostał, z tych 3 sług, dostał do zarządzania 1 talent. I talent to nie były zdolności, czyli talenty, tak jak to teraz używamy tego słowa, tylko wiemy, że to było ilość srebra lub ilość złota, po prostu waga. Na przykład w objawieniu 16:21 w UBG, bo w Biblii Warszawskiej jest inaczej przetłumaczone, troszkę bardziej dynamiczne tłumaczenie jest, ale w UBG jest napisane i spadł z nieba na ludzi wielki grat o wadze około jednego talentu. To jest właśnie to. Czyli talent oznaczał wagę, a nie jakąś monetę konkretną. Mogło to być parę dziesiąt kilogramów srebra czy złota. Mówi się, że mogło to być tyle, ile w tamtych czasach zabrałoby 20 lat zebranie takiej fortuny. 20 lat. Czyli jak 20 lat ktoś pracuje, to taki jeden talent mógłby za to zyskać. Więc sporo. Każdy z nich dostał dużo. Jeden taką 20-letnią wypłatę, drugi 40 i 20 razy 5, 100. Czyli sporo. Każdy z nich dostał małą fortunę. I każdy miał zarządzać. Każdy z nich miał zarządzać zgodnie ze swoimi zdolnościami. Więc pan stwierdził, ten sługa, on potrafi zarządzać dużą ilością pieniędzy. Ja mu dam dużą wagę tego kruszcu. On będzie mógł zarządzać tym pomnoży. Innemu dał tyle według jego zdolności, innemu dał tyle. Ale każdy dostał sporo. Sporo. 20 lat wypłaty, czy 40, nawet 20 to jest dużo. W wersecie 16-17 widzimy, co się stało z nimi, czyli co oni zrobili. A ten, który wziął 5 talentów, werset 16, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. 5 i zyskał dalsze 5. 100%. Sporo. To jest dobry zysk. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Więc teraz wierne sługi. Co zrobili? 5 talentów, 2 talenty, 5 talentów miał, zyskał jeszcze 5 talentów, miał oddać 10. Ten, który miał 2 talenty, zyskał 2 talenty i oddał 4. Pan dał im różną ilość majątku zgodnie ze swoją wolą, a każdy był z nich wierny w tym, co dostał. Obracanie to jest pomnażanie. To jest takie zarządzanie, które przynosi zysk. Mogło to być inwestowanie, mogło to być zbieranie pieniędzy na zasiew. Ciężko powiedzieć, na pewno robili coś faktycznie z tym cały czas robili. Nie było tak, że zrobili raz i zostawili, tylko cały czas nad tym pracowali, żeby to przynosiło zysk. I zrobili to od razu. Zobaczcie, jak pan odszedł, znaczy przed tym jak odszedł, dał pieniądze, a ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł. Się odwrócił i zaczął pracować po to, żeby zyskiwać. Czyli widzimy jego wierność. O drugim nie jest napisane konkretnie, co zrobił, ale jest napisane, że zrobił podobnie w wersecie 17. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Oni byli odpowiedzialni, czuli się odpowiedzialni za to, co dostali od Pana. Nie porównywali się, ani nie myśleli, dlaczego ja dostałem mniej, albo o, ja dostałem więcej, jestem lepszy. To nie była ich sprawa. Do nich to nie należało. Do nich należało tylko pomnażanie tego, co dostali. I faktycznie to zrobili. Byli wierni w tym, co do nich należało. I jak popatrzymy na nas, Pan nie ma Pana, ale nasz Pan Jezus wróci. Wreszcie wróci. Ale teraz zostawił nas i mamy różne miejsca urodzenia, mamy różne miejsca dorastania, możliwości intelektualne, fizyczne, różny wiek, płeć, różną sytuację finansową, rodzinną, czasami jest trudno. Różną mamy też przeszłość. Różnie żyliśmy przed nawróceniem, ale też różne obdarowanie fizyczne i duchowe. Mamy różne służby. I Bóg suwerennie postawił nas, każdego z nas, w innym kontekście i dał różne możliwości. I Bóg oczekuje, że będziemy wierni w tym, co mamy. Że będziemy odpowiedzialnie chcieć służyć Jemu. Więc porównywanie się do innych ludzi o różnych sytuacjach czy życiu, kościele nie jest mądre. Tym bardziej, że wiemy, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Czasem myślimy może, że bylibyśmy lepsi w służbie Bogu, moglibyśmy lepiej Bogu służyć, mając czy to, czy tamto, czy mieszkając tutaj, czy w innym miejscu, w innym kraju, czy mając inną przeszłość, czy mając inne finanse. Większość z tego nie jest zależna od nas. Po prostu. Nie wybieraliśmy swojej przeszłości, gdzie mieszkaliśmy, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, ale powinniśmy ufać Bogu w dobrym, Jego dobrym planie odnośnie nas i być wiernymi w tym, co dostaliśmy. Oczywiście, jeżeli możemy coś zmienić, jest to mądre, to powinniśmy to zmienić, jeżeli jest to mądre i dobre. Ale nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy z taką niewdzięcznością, że żałujemy, że tak jest z nami, takie mamy okoliczności. Bóg nam dał różne okoliczności. I nie mówię tutaj o naszym grzechu. Tak? To nie znaczy, że Bóg dał nam takie serce i możemy żyć jak chcemy. To nie o to chodzi. Bóg dał nam różne rzeczy, które nie zależą od nas, ale to, co zależy od nas, to jest w jaki sposób Jemu służymy w tym, co mamy. Jakim jesteśmy, jak wyglądamy, gdzie się urodziliśmy i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, niektórzy myślą, że nasz grzech w przeszłym życiu sprawia, że nie możemy Bogu służyć tak, jakbyśmy mogli. Że nie możemy Mu się podobać. Nie możemy Mu tak dużo owoców przynosić i oddawać Mu chwały. I możemy żyć w oskarżeniach i nie wykorzystywać przez to tego, co mamy. Ale przypomnijcie sobie, kto jest przykładem największej miłości do Jezusa. Jaka osoba jest uznawana, czy jest, o jakiej osobie Jezus powiedział, bardzo go umiłowała? To jest grzesznica, którą gardzili faryzeusze, która płakała i wycierała włosami jego nogi. Bardzo umiłowała. Tak samo, o kim jest mowa, że dał dużo pieniędzy? Jeden grosz, czy tam wdowi grosz, wdowa. Dużo dała, dużo więcej niż inni. Więc pytanie jest nie ile dostaliśmy, tylko co robimy z tym, co dostaliśmy. Czy jesteśmy wierni? Bóg oczekuje od nas wierności w tym, co mamy. W tym, co nam dał, a nie w tym, czego nie mamy, czego nam nie dał. I każdy z nas może być radosny w wierności. Jeżeli ufamy Bogu, że suwerennie zaplanował nasze życie. Czyli sukces w życiu chrześcijańskim nie mierzymy w tym, jak dużo robimy, jak wielkie rzeczy robimy, ale w tym, czy jesteśmy wierni. Więc możecie pracować na tym stanowisku albo na innym stanowisku, mieszkać w tym mieście, w innym mieście, mieć taką rodzinę albo inną rodzinę i nadal możecie cieszyć się i być wiernym Bogu. No dobrze, to jest o tych wiernych sługach. Ale był też sługa niewierny. W 18 wersecie czytamy, a ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Zauważcie, że jest swego pana. Ukrył jego pieniądze w ziemi. On dostał bardzo dużo. 20 lat pracy. Musiałby pracować i wszystko odkładać, żeby mieć taką, powiedzmy, około, prawda? Bo ciężko stwierdzić dokładnie, ile to było, ale powiedzmy 20 lat. Ale dostał mniej niż inni. Jeden. Drugi dostał, można powiedzieć, drugi dostał tylko o jeden więcej. Ale drugi dostał 100% więcej. Dwa razy więcej. A trzeci dostał 5 razy więcej, co tamten. I co z tym zrobił? Ukrył. I zaraz zobaczymy, dlaczego. Ale najpierw zobaczmy, jak rozliczył pan sługi. Najpierw wierni słudzy. Czyli 19 werset. Skupmy się najpierw na powrocie pana i rozliczeniu wiernych sług. 19 werset. Po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. Każdy z nich został pochwalony. To samo pan do niego powiedział. Pan powiedział, dobrze, sługo dobry i wierny. Każdy z nich przyniósł 5. Powiedział, to jest 5, a to jest kolejne 5, które pracowałem i z tamtych 5 wziąłem. Proszę, to jest pana i to, i to. Drugi zrobił to samo, miał 2. Powiedział, tu jest 2 i to jest też twoje 2, które zyskałem. I pan do każdego powiedział to samo. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. To jest wersety od 19 do 23. To samo, tylko przychodzą raz jeden sługa, raz drugi sługa. Oni udowodnili swoją wierność w tym, co dostali, niezależnie od tego, ile dostali. Każdy z nich przyszedł z tym, co dostał i 100% zysku dał Panu. I oboje, i jeden wierny sługa, i drugi wierny sługa zostali pochwaleni. Została ich pochwalony, został ich charakter i ich wierna służba. Jest dobry i wierny sługo. Oni służyli Panu szczerze i gorliwie, a powracający Pan dał im wejść do swojej radości. To był po prostu czas radości z tych wszystkich sług i Pana, z tego, że wrócił do swojej własności i powiedział: cieszcie się razem ze mną. Nie tutaj róbcie coś, tutaj zajmujcie się, tylko chodźcie ze mną, cieszcie się. Wróciłem, cieszcie się. No i też z nagród, bo powiedział, że dużo im powierzy. Wszyscy się cieszyli, a Pan dał tym wiernym sługom być z Nim i cieszyć się Nim. To samo było w przypowieści o 10 pannach. To samo. Przyszedł oblubieniec i jest mowa o tych jeszcze głupich pannach, a gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Więc 5 się cieszyło na weselu razem z oblubieńcem. Oblubieniec je przyjął. I tak też będzie z nami. On poszedł przygotować nam miejsce, ucztę weselną, królestwo, które nie przeminie. I razem z nim będziemy świętować. Będziemy razem z nim. I nieważne, ile dostaliśmy, jaka była nasza przeszłość, jak mało mieliśmy, czy jak mało znaczący byliśmy. Wszyscy będziemy świętować razem z Panem. Nawet najmniejsi święci zostaną przyjęci. Tak się zrymowało ładnie. On przebaczył nam grzechy. Pojednał ze sobą, dał nam dary, umieścił w kontekście kościoła, rodziny, znajomych, pracy. I tam mamy przynosić mu owoce. Chociaż upadamy. Nie jest to idealne. Jesteśmy nadal w ciele, ale cały czas przynosimy mu owoce w kontekście, w którym jesteśmy. Cały czas żyjemy dla niego w tym, co dostaliśmy. Aż wreszcie on przyjdzie i powie nam: sługo dobry i wierny, i będziemy z nim. Wtedy da nam dziedzictwo, które się nam nie należy. Tym sługom też się nie należało, ani że dostali tamto do obracania, ani że dostaną więcej. Też im się nie należało. Byli sługami. Sługa jest od tego. Ale nasz Pan da nam dziedzictwo swoje. No bo dlaczego jesteśmy dziedzicami? Bo On jest dziedzicem, bo On jest synem. Dlaczego jesteśmy synami? W Nim jesteśmy synami i mamy wszystko obiecane, to co mamy obiecane. To jest Jego. I On się podzieli z syn, z adoptowanymi synami się podzieli. Niesamowite. Z wszystkimi, którzy żyją dla Niego. I to będzie, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc nawet nie będę próbował opisywać tego, co Bóg nam przygotował, skoro oko nie widziało i ucho nie słyszało. Ale to Jezus mówi do wierzących. Po to, żebyśmy się cieszyli na Jego przyjście i mogli z utęsknieniem czekać na Niego. Czy to na końcu swojego życia, czy śmierci, czy kiedy On przyjdzie. Ale to nie wszystko. Jest też poważne ostrzeżenie, bo jest jeszcze inna grupa ludzi, których symbolizuje trzeci sługa. Więc wersety 24 do 25 przeczytajmy. Wreszcie przystąpił i ten, czyli tamci przechodzili, zostali przyjęci, dobry i wierny sługo, wejdź, ale przyszedł też ostatni, trzeci, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nierozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Jaki ten sługa miał stosunek do swojego pana po tym, co czytamy tutaj? On uważał, że ten pan jest twardy, czyli bezwzględny i niesprawiedliwy do tego. Bezwzględny w swoich wymaganiach, nie jest dobrym panem, tylko bezwzględny. I dlatego się go bał. Ale też uważał, że jest niesprawiedliwy, bo chce mieć zysk, nic nie robiąc. Chce dać i oczekuje zwrotu z tego, co dał. Czyli oczekuje tego pomnożenia. Wygląda na to, że on dostał najmniej ze wszystkich i uważał, że to jest nic w porównaniu z innymi. Pamiętamy, że tamci dostali 2 razy więcej i 5 razy więcej od niego. I też musimy wiedzieć, że słudzy, którzy zarządzali majątkiem, żyli z tego majątku. Czyli część była na ich utrzymanie. I pokazywało ich status, jeżeli zarządzali dużym majątkiem, a zarządzali małym. Chociaż to było dużo tak naprawdę. Tamci mieli bardzo dużo, a on dostał dużo. Tamci od razu zaczęli pracować, tych dwóch sług, wierni słudzy, i pracowali niestrudzenie, aż pan przyszedł. Ale ten też zaczął od razu. Ale co zrobił? Bo jest napisane, że ten, który wziął jeden w 18 wersecie, odszedł i wykopał. Nie jest napisane, że odszedł, zastanawiał się, siedział, nic nie robił i pomyślał, a może. Też od razu zaczął coś robić. Tyle, że to, co zrobił, to nie było to, co było wolą jego pana. Bo on od razu ukrył, bo według jego słów bał się pana. Ale też dlatego, przez to miał długi czas wolny, bo tamci obracali tymi cały czas tymi pieniędzmi i jak pan przyszedł, dali mu z tego, co obracali. To nie było tak, że pierwszy dzień obracali i później nic nie robili, tylko cały czas pracowali. A on ukrył i miał wolne przez miesiące, nie wiem, lata, tygodnie, ciężko powiedzieć, ale nic nie robił, no bo nie miał czym obracać. Więc słyszeliście pewnie, co masz zrobić jutro, zrób dziś. To wygląda na to, że on był człowiekiem, który wyznawał, co masz zrobić dziś, tego nie rób w ogóle, a będziesz miał zawsze wolne. I ostatnie jego zdanie jest znamienne. Powiedział, oto masz, co twoje. A w transakcjach handlowych to znaczyło umycie rąk. Czyli masz, to już nie jest moje. To nie jest moja odpowiedzialność. Masz, to jest twoje. Ja umywam ręce od tego. To tak jakby właśnie powiedział, to nie jest moja sprawa. Pozbył się tego i uważał, że zrobił tyle, ile było trzeba w sytuacji, w jakiej jest, czyli dla takiego bezwzględnego i niesprawiedliwego pana, który w taki niesprawiedliwy sposób próbuje się wzbogacić i w taki niesprawiedliwy sposób postępuje ze swoimi sługami. I teraz sąd. Jaka jest reakcja pana na te działania sług? Werset 26. A odpowiadając, rzekł mu pan jego, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. To jest cytat tamtego sługi. Powinieneś być więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Kiedy pan przyszedł, przejrzał motywacje i działania tego sługi. Po pierwsze, powiedział, że sługa był moralnie zły. To nie chodziło o to, że był złym sługą, po prostu z kiepskim sługą. No, nie najlepiej pracował, nie najlepszym był. Zły, jak zły jest stan samochodu. To nie jest takie zło. To słowo zły oznacza, to jest ze słownika, niegodziwy, złośliwy, zepsuty, podły, występny, niecny. To było zło moralne. Po prostu powiedział mu, że jego charakter jest zły, jest występny, podły, złośliwy. Pan zarzucił mu niegodziwość, moralne zepsucie. I nie dał się zwieść jego usprawiedliwieniom, że to problem jest w Panu, że on jest bezwzględny, a nie problem jest w nim. Bo gdyby ten sługa tylko bał się takiego złego pana, to chociaż powinien wziąć ten jeden talent, te wszystkie tą ilość pieniędzy, ten majątek i dać bankierom, czyli ludziom, którzy wymieniali pieniądze, robili coś z pieniędzmi za opłatą, czyli dać bankierom, bankierzy coś robią z pieniędzmi i dają temu słudze. I sługa nic nie musi robić, tylko zainwestował raz, później siedzi, nic nie robi. Tak mu pan powiedział, skoro wiedziałeś, że jestem bezwzględny, skoro wiedziałeś, że chcę, bałeś się mnie, to powinieneś dać te pieniądze bankierom, żebym wrócił i żebym nie był zły na ciebie. Ale sługa nie chciał pracować. On uważał, że panu się to nie należy. Żniesz tego, czego nie posiałeś. Czyli to nie jest twoje, a chcesz mieć to. On uważał, że po pierwsze, że mu się tego nie należy, temu panu, a po drugie, nie uważał pana za wartego, żeby mu służyć. Niestety. I co pan zrobił? Pan osądził go surowo. Zabrał to, co jest faktycznie jego, to, co mu dał, to, co tamten zakopał i to, co powiedział, że powinieneś dać to bankierom, to, co moje. Zabrał to, co jego, i nie dał już mu więcej pracy, z którą miał mieć utrzymanie. I zamiast radości z nagrody był płacz i zgrzytanie zębów. Wierni słudzy poszli na ucztę z okazji powrotu pana, z okazji nagród, a niewierny sługa był tam, gdzie był płacz, zgrzytanie zębów. Może został zamknięty za to, co zrobił. Tak czy inaczej, jego stan był bardzo zły. Tak jak 5 gotowych panien poszło na wesele z poprzedniego fragmentu przypowieści, a 5 niegotowych zostało za drzwiami w ciemności i w smutku. Zanim przejdę do tego, co znaczy ten sługa zły i czym Jezus chciał ostrzec tych, którzy mówią, że wierzą Jemu, to muszę powiedzieć, że ta przypowieść jest często błędnie interpretowana jako przypowieść zachęcająca do uczynkowości. Mówi się w ten sposób. Musisz więcej robić, musisz być bardziej wierny, a wtedy będziesz zbawiony. Ale czy nasze przyszłe zbawienie opiera się na naszych uczynkach? Czy zostaliśmy zbawieni dlatego, że robiliśmy dużo? Czy wręcz odwrotnie, zostaliśmy zbawieni dlatego, że nie robiliśmy, ale uwierzyliśmy i zostało nam przebaczone grzechy. Jeżeli mielibyśmy być zbawieni z naszych uczynków, to zostalibyśmy potępieni. Ale Jezus nie powiedział, jeżeli ktoś będzie mi służył, będzie się starał, będzie robił, będzie działał, to wtedy będzie miał życie wieczne. Tak nie powiedział. Powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Tak samo jak kolejny opis sądu mówi, że Jezus oddzieli wierzących od hipokrytów, czyli jak pasterz oddziela owce od kozłów. Nie od tych, którzy byli owcami i byli lepszymi owcami, gorszymi owcami, tylko owce od kozłów. Od początku owca była owcą, kozioł od początku był kozłem. Tak samo ten sługa, on nie stał się nagle zły i nie zaczął myśleć nagle źle o panu. On był cały czas taki sam. I tak samo ta przypowieść nie uczy o tym, że mamy się starać i przez nasze staranie będziemy albo zbawieni, albo nie. Chwała niech będzie Bogu, że już nas uwolnił właśnie wielu z nas z tego uczynkowego systemu religijnego dla zmyłki nazywany Kościołem katolickim, prawda? Nie wiem jak wy, ale to jest... Wiele osób zostało z tego uwolnionych. Właśnie z takiego sposobu myślenia, że mamy się starać i wtedy będziemy zbawieni. Ta przypowieść nie uczy o tym. Ta przypowieść uczy o tym, że w Królestwie Bożym są różni ludzie. Są zarówno wierzący, jak i hipokryci. A jak Jezus przyjdzie, to wtedy maski opadną i wtedy się skończą usprawiedliwienia. Tak jak w podobieństwie o sieci zgarniającym ryby różnego rodzaju, to jest królestwo. Przedstawione w taki sposób. Sieć zgarnia różne ryby, dobre i złe. Albo w podobieństwie o polu, w którym rosło dobre ziarno, a nieprzyjaciel zasiał konkol. To nie było tak, że rosło dobre ziarno, rośliny i niektóre rośliny zbyt słabo rosły i zostały później wrzucone w ogień. Nie? Były dobre rośliny i konkol. Jezus tego uczy właśnie. Albo w podobieństwie do drzewa i wydawania owoców. Jedno drzewo wydaje dobre owoce, a drugie złe drzewo wydaje złe owoce. A kiedy Jezus powróci, dobre ryby, dobre rośliny, dobre drzewa zostaną zabrane do Jego Królestwa, do radości razem z Nim, a złe ryby, konkol, złe drzewa będą wyrzucone na wieczne potępienie. Więc przez tą przypowieść Jezus nie uczy uczynkowości, żeby się starać, a będziemy zbawieni. Wiemy, że to się nie stanie. Albo jesteśmy zbawieni, albo nie jesteśmy zbawieni, albo mamy życie wieczne i Pan przyjdzie po nas, albo nie mamy życia wiecznego. I tu jest właśnie ostrzeżenie. Pytanie, kim jesteśmy? Mamy czy nie mamy? Możemy to zobaczyć po tym, jak żyjemy. Czyli Jezus ostrzega nas, żebyśmy wszyscy upewnili się, czy przypadkiem nie jesteśmy tymi kozłami, głupimi pannami, czy złymi sługami. Żebyśmy się upewnili w swoim zbawieniu, a to jest biblijne. Więc pozwólcie, że pomogę wam w tym paroma przykładami, żebyśmy mogli rozróżnić. Zastanów się, czy jak służysz Jezusowi w domu, wtedy, kiedy nikt ze zboru nie widzi cię. Czy żyjesz dla Niego, czy żyjesz dla siebie? I nie chodzi o to, że upadamy, tylko czy twoje życie można nazwać, on żyje dla siebie, tak jak niewierzący żyją dla siebie. Czy można nazwać, on żyje dla Chrystusa, oczywiście zgodnie ze swoją dojrzałością i tak dalej, ale żyje dla Chrystusa. Czyli czy może nie idealnie upadając, ale żyjesz dla Niego, dlatego że On umarł za ciebie. A jak zgrzeszysz, to czy walczysz z tym grzechem i wzrastasz, czy może mówisz, że kochasz Jezusa, ale tak naprawdę nic cię nie różni od niewierzącego. Czy masz ukryte grzechy, o których nikt nie wie i nie chcesz z nich zrezygnować? Czy może walczysz z nimi z powodu miłości do Chrystusa? A jak jest w pracy? Czy służysz Jezusowi w pracy? Czy pracujesz jak dla Pana? Czy pokazujesz miłość do innych, uczciwość, prawość, wdzięczność, oczywiście czasami upadając, ale wracając do Chrystusa, czy może wręcz odwrotnie używasz, czy pracujesz w taki sposób, w sposób nieuczciwy, pokazujesz bezprawie, niewdzięczność, traktujesz swoją pracę właśnie w taki sposób, jak inni w świecie traktują. Czyli jak w domu, jak w pracy i jak w pieniądzach. Czy używasz ich dla swojej rodziny, dla innych wierzących, dla bliźnich, pokazując miłość Bożą? Czy może używasz ich dla siebie, tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, jak niewierzący? I nie chodzi mi o to, żebyście pomyśleli, okej, muszę się starać więcej. Oczywiście musimy się wszyscy starać więcej. Dlatego, bo Pan jest tego warty. Pan umarł za nas, powinniśmy z wdzięczności żyć dla Niego. Ale tutaj jest albo żyjemy jak niewierny sługa, albo żyjemy jak wierny sługa. Tylko dwie grupy ludzi. Więc nie chciałbym, żeby ktoś wyszedł i zastanawiał się, pomyślał o, muszę jeszcze bardziej służyć. Nie, albo musisz, jeżeli nie służysz, widzisz w swoim życiu, że nie służysz, to musisz nawrócić się do Niego. Albo jeżeli widzisz w swoim życiu, że służysz, to ciesz się. Ciesz się i czekaj na Jego przyjście. I służ dalej. A jak służymy w Kościele? Po czwarte, czy chcesz przebywać z innymi wierzącymi? To jest jeden z głównych cech, jedna z głównych cech człowieka wierzącego. Miłość do innych wierzących. Czy chcesz przebywać? Czy chcesz im służyć? Czy modlisz się za nich? Czy pytasz się, co u nich dzieje? Czy pomagasz im? Służysz wsparciem, czy zachęcasz? Wiadomo, że różnie mamy, czasami jesteśmy zmęczeni, ale czy to jest w naszym życiu i można to zobaczyć, stale rosnącą miłość do innych? Czy może przychodzisz, żeby posłuchać sobie, pomodlić się, pośpiewać sobie i idziesz sobie do domu, a później nikt cię nie widzi do kolejnej niedzieli? Jak jest naszym sercem? Czy jesteśmy sługami wiernymi, czy niewiernymi? Niezależnie, czy wiernymi z dwoma talentami, czy z pięcioma, ale czy jesteśmy wiernymi sługami, czy nie jesteśmy i musimy się nawrócić. Jeżeli widzisz w swoim sercu, w swoim życiu właśnie te cechy złego sługi, porozmawiaj z pastorem, porozmawiaj z dojrzałymi wierzącymi. Możesz porozmawiać też ze mną. Ja bardzo chętnie porozmawiam, bo mam pewne doświadczenie życia w rodzinie wierzącej, chodzenia do kościoła i nie bycia wierzącym. W przeszłości, zanim się nawróciłem, tak żyłem i myślałem, że jestem wierzący, więc mam pewne niestety doświadczenie. Porozmawiaj, nie wmawiaj sobie, że jesteś wierzącym, jeżeli dowody świadczą odwrotnie. Jezus ostrzega. On przyjdzie, nie będzie wtedy nawrócenia. Wtedy będzie rozliczenie. Raz przyszedł dla zbawienia, ale drugi raz przyjdzie na sąd. Teraz przebacza. Nie wypomina, ale kiedy przyjdzie, już nie będzie na to czasu. Ale jeżeli się wahasz, nie jesteś pewny, czy masz owoce zbawienia w swoim życiu, to też upewnij się, czy jesteś w jednej, czy w drugiej grupie. Upewnij się, czy jesteś chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, czy może jesteś hipokrytą. Możesz porozmawiać z tymi, którzy cię znają najlepiej. Osobami w kościele, z rodziny. Lepiej się upewnić w swoim zbawieniu, niż żyć w grzechach i skończyć tak jak ten zły sługa. Nie odkładaj tego na później. Upewnij się. A jeżeli widzisz w swoim życiu, że chociaż nie jesteś osobą idealną, każdy z nas wzrasta, każdy z nas grzeszy, ale stale widzisz wzrastającą wierność, miłość, to czekaj z ufnością na Chrystusa i na Jego przyjście. Służ Mu z wdzięcznością za przebaczenie grzechów, za życie wieczne, chociaż Jego powrót się opóźnia. On przyjdzie na pewno, ale nie patrz też na dary innych, na życie, wygląd, zdrowie, ale wypatruj tego, który powie: dobry i wierny sługo. Nad tym, co małe byłeś wiernym, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Pomódlmy się.